Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub wstał w nocy i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i 11 dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: powiedz mi proszę, jakie jest twe imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Został bowiem porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Oto słowo Boże.
Sam fakt zmiany imienia z Jakuba na Izrael świadczy o tym, że tej nocy dokonało się wewnętrzne nawrócenie Jakuba, przemiana. Tak jak w pewnym momencie Bóg zmienił imię Abram na Abraham, gdy objawił mu pełnię obietnicy, pełnię nowego przymierza, której symbolem było obrzezanie, że Chrystus zmartwychwstały spełni te oczekiwania. Odtąd nie będziesz nazywał się Jakub, lecz Izrael, mądry i mocny Bogiem, bo walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. To jest zaskakujące. Nie dorastał do zawartego przymierza z Bogiem Abrahama, z Bogiem, który odnowił z nim przymierze, gdy uciekał do swego wuja Labana. Cały czas po ludzku kombinował i obrywał. Budował wszystko na swoim sprycie i Boga oszukiwał, lekceważył. I też ostatecznie uciekł Labanowi, od Labana ze służby u Labana, nie dając mu, nie żegnając się z nim po ludzku normalnie. Rządzą nim lęki, lęki, lęki i jeszcze raz lęki. I wpakował się w kłopoty ze swoim bratem Ezawem. Ezaw nie zapomniał mu tego. Wprawdzie wysłał delegację z informacją, że wraca, ale Ezaw miał taki wywiad, że już z oddziałem mężczyzn, wojowników wszedł na jego spotkanie. Serce mu zadrżało, przeraził się. I co tu począć? Do Labana nie wrócę, bo mnie wykorzystywał. Był chciwy. Chciwość Jakuba wróciła poprzez Labana i pokosztuj, co jest wart, co jest warta chciwość. Kłamstwo, które oszukał Ezawa, wraca do niego w postaci 400 wojowników. Znalazł się między młotem a kowadłem. No, co ja teraz zrobię? Tutaj uciekłem, jakoś doszedłem do zgody z moim teściem. Nie mogę już do niego wrócić, bo by dopiero wtedy śrubę przykręcił. Oczywiście kombinował, podzielił tych ludzi, którzy wracali z nim na dwa obozy. Mówi, jeżeli jeden zniszczeje, to drugi ocali. Ezaw pójdzie spokojnie do domu, zacierając ręce, wreszcie mu dołożyłem. A tutaj ukryta druga grupa ocalej. Krótko mówiąc, kombinuje i jeszcze raz kombinuje. I w tym sensie jest symbolem nas, którzy tak jak Jakub nie żyjemy przymierzem, nie traktujemy serio Boga, który zawarł z Nim przymierze, odnowił z Nim osobiście, daje Ci w symbolu drabiny opiekę moich aniołów, tego anioła i anioła, który będzie się kiedyś opiekował całym Izraelem, a jest Archanioł Michał, nie byle kto, nie umie żyć przymierze i dla przymierza. Kiedy już dyplomatycznie rozegrał, podzieliwszy te obozy, nie mógł spać, stał w nocy, obudził żony i swoje dzieci, przeprowadził ich na drugi brzeg potoku Jabok, tam ich ukrył. Może będzie jeszcze lepiej tam ich, ale nocą tak się śpieszył, że wywichnął sobie biodro. Nic dziwnego, że nie mógł usnąć do świtu. No i Bóg to wykorzystał. Zaczął się modlić, wreszcie przypomniał sobie Boga przymierza, który zaraz z nim przymierzy. A Bóg mu zrobił rachunek sumienia. Walczyłeś o swoje życie sam, beze mnie. Narozrabiałeś, namąciłeś. Wszystkie twoje cierpienia są produktem twoim własnym, niedojrzałej wiary. I to mi przypomina, kiedy Jezus nawiązał ze mną kontakt poprzez pewną osobę, zaczął dawać mi przykazy, wskazówki. Mówię, a cierpienia, które przeżywasz, są produktem twoim własnym. Czy wy byście dobrze się czuli, gdy Pan Jezus wam powiedział, a cierpienia, które macie dzieci, są produktem waszym własnym? Trzeba było dużo pokory, żeby to przełknąć. Ja oczywiście jeszcze miałem zęby, ale nie zgrzytałem zębami. Nie zakładam protez, żeby nie zgrzytać protezami. Tylko przemilczałem, aż czasem Pismo Święte mnie udowodniło, że wszelkie cierpienia są produktem naszej głupoty, niedojrzałej wiary. Przymierzę w to, że Bóg wziął nasze życie do końca, nam proponował, zaproponował. Tylko, że my w poszczególnych sytuacjach, wydarzenia życia nie dajemy tych wydarzeń Jemu, Jego mądrości, Jego miłości, bo On poprowadził. Krótko mówiąc, przymierze zobowiązuje nas do tego, byśmy byli dziećmi, skoro mamy aż takiego Ojca. Kombinujemy na wszystkie możliwe sposoby. W życiu osobistym, społecznym i cierpimy heroicznie, mówiąc, Panie Boże, pomóż mi, bo cierpię. I tej nocy Duch Jahwe, Duch Abrahama wszystko uświadomił Jakubowi. Zrobił mu rachunek sumienia. Popatrz. I po kolei film z jego życia leciał, a on na ten film patrzył. I na końcu zareagował skruchą. Skruchą. Boże, przepraszam. Istotnie narozrabiałem, jak pijany zając. Jestem między młotem a kowadłem. I Ciebie, Boże, lekceważyłem. I ludzi lekceważyłem. Kombinowałem. Teraz mam się spotkać z moim bratem. Tyle go pokażyłem poprzez swoje oszustwa, co mam robić. I zwyciężył w tym sensie, że na to, co Bóg mu uświadomił, zareagował skruchą, a na to, co ma być między nim a jego bratem, Bóg mu powiedział, rozbroisz jego wściekłość wewnętrzną, kiedy będziesz pokorny. Przed nim też przyznasz się do winy. Dlatego ten orszak powitalny wyglądał w ten sposób, że w pewnych odstępach jego słudzy przed nim pędzili jego majątek, jego bydło w ofierze. A na końcu szedł już nie Jakub, ale Izrael, czyli ten, który Bóg w Jakubie, który odnowił z nim przymierze, i Bóg szedł już w Izraelu. I to, że szedł sam, bez żadnej asekuracji, wydawał się w jego ręce. Bóg zadziałał pokorą Izraela, że bratu upadły ręce. No z kim tu walczyć? wewnętrznie Bóg Ezawowi powiedział: cię przepraszam. Czy tam, gdzie są kłopoty, gdzieśmy na rozrabianie, reagujmy przynajmniej pokorą. Reagujmy pokorą. Jezus, umywając nogi apostołom przed ostatnią wieczerzą, a pierwszą Eucharystią, chce was nauczyć, uzdolnić was do pokory w tym świecie. Bo to, że się zderzacie, że nie ma między wami zgody, to jest wynik pychy. A jeśli zostawiam wam Eucharystię, to zostawiam wam moją pokorę z krzyża. Bo pokory szatan nienawidzi. Boi się. Człowiek pokorny, łagodny, wszystko z nami zrobi. A niech tylko do nas przyjdzie z rogami, to my od razu znajdziemy kija na teror. I będziemy kijem smagać teror. Zwyciężyłeś pokorę. Zwyciężyłeś skruchu. Zwyciężysz jeszcze pokorą. Ja już będę z tobą, bo odnowiłeś ze mną przymierze. Pamiętacie to, co napisałem w książeczce o darach Ducha Świętego? Jak to Tyr postanowił sobie skrócić drogę i pojechał zbyt nieprzeznaczoną dla Tyrów drogą. Pod wiaduktem zatarł się tak, że ani do przodu, ani do tyłu. I chłopie ze wsi nie mogli go wyciągnąć jednym, drugim ciągnikiem, zakłopotani. A wreszcie dwuletni chłopiec zapytał się głośno mamusi: mamusi, a czemu ci panowie nie spuszczą trochę powietrza? I te stare, łyse konie spojrzeli po sobie z zakłopotaniem, bo to ktoś im podpowiedział. Przecież to proste. Puść trochę powietrza, przyjedzie na drugą stronę, podpompować i chłopa z głowy. Wszystkie problemy się rozwiązuje wtedy, kiedy trochę spuścimy powietrze. W sobie. A jak trudno spuścić powietrze, to wy wiecie. Ja to wiem, a czy wy wiecie, to ja nie wiem. I wniosek. Zauważcie, że te skróty w lekcjonarzu o tyle są w tej chwili do strawienia, o ile z lekcjonarzem mamy Pismo Święte i czytamy z lekcjonarza, a później czytamy wszystko z Pisma Świętego. Bo to, co ja wam referowałem, to już jest wynik, że dzisiaj rano sobie przeczytałem wszystko i mam na świeżo. Żeby, no niepotrzebne te skróty, zbędny pośpiech, dokąd, przecież można po kolei jakieś większe partie wyznaczać. Dokąd ten autor tych skrótów chciał pędzić. Dlatego Jezus w słowie do mnie mówił: krzywda się mi dzieje w tekstach świętych, poszatkowanych, poskracanych. Krzywda mi się dzieje, naprawdę.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz moje wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie, Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe. Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczył mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, co chronią się przed wrogiem pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenice oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze nigdy nic podobnego nie pojawiło się w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa, leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Oto słowo Pańskie. Odczytam z lekcjonarza, jak Jezus kończy opis tych 10 znaków, że Mojżesz tym, co czynił, co sobą reprezentował, zapowiadał Jezusa Chrystusa, prawdziwego Mojżesza, że Mojżesz jedynie był takim zewnętrznym znakiem. 10 plag, uwolnienie z mocy Faraona. Natomiast Mateusz, opisując to, co Jezus czyni, już nawiązuje do tego, co Mojżesz powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa. Pan, Bóg Twój, zbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie, czyli przyjdzie prawdziwy Mojżesz. Już nie będzie wyprowadzał z niewoli egipskiej, ale z niewoli, która jest w nas, z niewoli złego ducha, prawdziwego faraona, z niewoli szatana, z tej wewnętrznej śmierci. I wyprowadzi nas przez krzyż i zmartwychwstanie, by nas wprowadzić w życie Ojca już tu na ziemi, a po śmierci do krainy opływającej w mleko i miód, czyli już do nieba. Jego będzie słuchał. Właśnie o to prosiłem Pana Boga swego na Chorebie, w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, by mnie umarł. Dobrze mi Pan, dobrze powiedzieli. Wzbudzę proroka spośród ich braci takiego jak Ty i włożę w jego usta moje słowa i będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18 od wiersza 15. Można sobie poczytać pełniejszy tekst. Jeśli Mateusz uważa kompozycję 10 znaków, mówiłem Wam, że to są znaki spełnienia największej obietnicy nowego Mojżesza, to dlatego, że w Jezusie Chrystusie spełniło się to, co mówi, żniwo wprawdzie wielkie. Spełniłem to, co było zasiane jako obietnice w księgach Starego Testamentu. Bo w każdym ziarnie jest obietnica. Obietnica. Ziarno, które wpadnie w ziemię, strawi tę ziemię i z tej ziemi uczyni płodność, ziarno, pokarm, chleb. Ważne, żebyśmy wiarę traktowali jako przyjęcie słowa, a to Stary Testament już nas to nie obowiązuje. Nie dopiero my możemy i zrozumieć, i skonsumować bogactwo ksiąg Starego Testamentu, ale poprzez to jedynie robię wstęp do tego, że myśmy wczoraj czytali, komentowali o córce Jaira i kobiecie cierpiącej na krwotok, jak pamiętacie. I dalej, bezpośrednio po tym, Mateusz pisze, gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno, ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego. Jezus ich zapytał, wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu, tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech się stanie. I otworzyły się im oczy, a Jezus surowo im przykazał: uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. I dopiero po tym wydarzeniu Mateusz pisze to, co było czytane, jest proponowane na dziś. I pytanie, dlaczego opuścił znowu autor lekcjonarza? Bo to zestawienie tych dwóch niewidomych, niewidomi widzieli, że Jezus jest synem Dawida, czyli Mesjaszem. Oczekujemy od Ciebie dobrodziejstwa. I otrzymali dobrodziejstwo. Ślepi poznali w Jezusie Mesjasza, syna Dawida. A oto tutaj Jezus znowu czyni znak na tym, który był i niemową, i opętany, podwójne nieszczęście. Tłumy pełne podziwu, wielbienia, ale faryzeusze mówią: wyrzuca złe duchy mocą ich przewodnictwa. Które kalectwo jest większe? Celowo było zderzone w kompozycji. Niewidomi poznali, że Jezus jest synem Dawida. A faryzeusze. I jeżeli opuścimy, nie czytamy w kontekstach tej kompozycji, jak są te kamyki ułożone w mozaice Ewangelii, to ogromnie zubożamy. Zawsze otwierajmy Pismo Święte i patrzmy na konteksty. W kontekstach też jest katecheza. Dlatego wam mówiłem, że istnieje wielkie czytanie Pisma Świętego i małe. Małe polega na tym, że czytamy bez kontekstu. A wielkie polega na tym, że czytamy w kontekstach i wtedy widzimy, jak pycha, czyli zły duch, już nie w tym niemowie, ale w faryzeuszach zaślepia. Jak pycha zaślepia. Kalectwo niemowa, niemowy jest wielkim kalectwem. Nie mamy szans na porozumienie się pełne z innymi ludźmi. Ale jakieś jest kalectwo, które w naszych sercach powoduje pycha. A to świat lekceważy. Pyszny to inny, a nie ja. Ostrzeżenie dla nas. Pycha w twoim sercu czyni Boga bezradnym. Pycha w twoim sercu sprawia, że krzyż i zmartwychwstanie jest bezsilne. Nie powoduje przemiany takiej, jaka się dokonała w Jakubie na Izraela. To Jezusa oni uczynili opętanym. Ponieważ jest taka sytuacja, Jezus już jutro będzie nam mówił o tym: muszę wybrać nowy Izrael. Wybór 12. Wybór 12 to znaczy, jestem tym nowym Jakubem też, to potomstwo Izraela nie nadaje się do tego, żeby się otworzyć na Boga, który chce wkroczyć w życie Izraela i poprzez Izraela na wszystkich ludzi. Bariera pychy. Jest ktoś pośród nas, kto nas przerasta. O, co to, to nie. Co to, to nie. Do poznania prawdy wystarczy tylko dobry umysł, inteligencja. Jeszcze jest niezbędna prawość, pokora serca, czego sobie i wam przy całym szacunku dla was życzę. Amen.